To mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, 20 listopada. Przed mikrofonem Marek Brzeziński. Witam Państwa bardzo serdecznie z Paryża, tonącego w mrzawce i w chaosie, bo to już siódmy dzień strajku komunikacji miejskiej i kolei. Do akcji protestacyjnej ruszyły dzisiaj kolejne grupy zawodowe, w tym pracownicy sektora publicznego i nauczyciele. Szkoły zatem też są zamknięte. Za chwilę więcej na ten temat w wiadomościach opracowanych wspólnie z Piotrem Kamińskim. Hugo Chavez w Paryżu to jeden z tematów przeglądu wtorkowej prasy autorstwa Sylwii Gibbs i Stefana Rigera. Dzisiaj prasy w wersji elektronicznej, bo też strajk. W dalszej części naszego spotkania Krzysztof Rutkowski snuje w paryskich pasażach rozważania, których początek bierze się z pytania, co widzi Skowronek. O salonach dla uczniów i studentów opowiada Katarzyna Zawicka w swoich spacerkach po rogatkach Paryża. Wild Web Woods to jeden z tematów podjętych przez Annę Bernhardt, z którą pomieszkujemy w sieci. Mamy dla Państwa także kolejną lekcję języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej akompaniuje Jean. Tyle zapowiedzi, a teraz skrót najważniejszych wydarzeń dnia. We Francji siódmy dzień strajku kolejarzy i pracowników komunikacji miejskiej. We wtorek zastrajkowali pracownicy sektora państwowego. Prezydent Sarkozy nie ustępuje. Bangladesz na krawędzi klęski ogólnonarodowej. To skutki niedawnego cyklonu. Walki toczą się na Sri Lance i Afganistanie. Giną ludzie. Putin zaostrza ton wobec NATO. Na rzymskim Palatynie archeolodzy znaleźli grotę, w której legendarna wilczyca wykarmiła Romulusa i Remusa. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy w odpowiedzi na protesty licznych grup zawodowych wobec projektów reform opowiedział, że nie ma od nich odwrotu i zmiany będą wprowadzane. Sarkozy stwierdził, że Francja potrzebuje reform, aby sprostać wyzwaniom, jakie ją czekają na świecie. Dodał, że zbyt długo zwlekano z wprowadzaniem zmian. Teraz potrzebne jest kompletne zerwanie z tradycją półśrodków, rezygnowania w połowie drogi i porzucenia rozpoczętych reform. Sarkozy stwierdził, że powinien zapanować duch negocjacji, a nie konfrontacji. Kolejarze, pracownicy sektora państwowego, komunikacji miejskiej, ministerstw, gospodarki, edukacji, skarbu, zdrowia i sportu, nauczyciele, personel państwowych, szpitali, licealiści, studenci, pracownicy Banku Francji, poczty i telekomunikacji, państwowych zakładów meteorologicznych, energetyki, francuskiego radia i trzeciego programu telewizji, a także lotnisk protestują dzisiaj w całej Francji, w większości domagając się od rządu, aby coś zrobił, by zwiększyć siłę nabywczą pieniądza. W akcji udział biorą także pracownicy trzech zakładów prywatnej firmy mleczarskiej Yoplait France. Kilka tysięcy osób wyszło na ulicę Paryża w manifestacji, która przeszła od placu Italii do placu Inwalidów, zjednoczona hasłem wspólnej walki o zarobki, zatrudnienie, warunki pracy i ochronę sektora państwowego. Strajk kolejarzy i pracowników zakładów komunikacji miejskiej trwa już siódmy dzień i nic nie wskazuje na to, aby widać było jego koniec. Chodzi przede wszystkim o to, że prezydent Sarkozy chciałby zreformować system przywilejów niektórych kategorii zawodowych, jeśli chodzi o emerytury. W przypadku pracowników zakładów komunikacji miejskiej w akcji protestacyjnej udział bierze nawet nieco piąty pracownik, ale i tak rozmiary chaosu są ogromne, nie kursują dwie główne linie szybkich kolejek podmiejskich ROR A i B. Nieczynnych jest od siedmiu dni kilka innych linii paryskiego metra. Zakłócony jest ruch autobusów i pociągów.
W przeddzień okrągłego stołu między związkami zawodowymi a dyrekcją przedsiębiorstw komunikacyjnych minister pracy Xavier Bertrand wezwał związki, by jak najszybciej i z klasą zakończyły strajk. Na forum zgromadzenia minister potwierdził, że rząd weźmie udział w jutrzejszych rozmowach, choć w godzinach porannych rzecznik rządu Laurent Wauquiez uzależnił to od podjęcia przerwanej pracy. Minister Bertrand zażądał jedynie potwierdzenia pozytywnej dynamiki w tym względzie, to jest w miarę zadowalającej obsługi linii kolejowych i komunikacyjnych. Baza związkowa we wszystkich sektorach nie zdradza jednak chwilowo nastrojów ugodowych. Sekretarz generalny umiarkowanej centrali związkowej CFDT, François Chérec, został wygwizdany w czasie manifestacji pracowników sektora państwowego i musiał ją opuścić biegiem pod osłoną ochroniarzy. Paru wściekłych manifestantów próbowało go ścigać z wyraźnie agresywnymi zamiarami. W manifestacji udział wzięły również organizacje związkowe oświaty, szkolnictwa wyższego i studentów, w tym większościowa, względnie, gdyż przytłaczająca większość studentów nie jest zrzeszona, lewicowa organizacja UNEF-ID. Jej przywódca Bruno Julliard oświadczył, że jego organizacja przyłączyła się do wystąpień na znak solidarności z pracownikami. Julliard podpisał był w imieniu swojej organizacji porozumienie z rządem w kwestii reformy szkolnictwa wyższego i autonomii uczelni, jednak pod naciskiem bazy opanowanej przez organizację partie skrajnie lewicowe wycofał się z tego poparcia. Zarówno Julliard, jak przewodnicząca analogicznej organizacji licealistów protestuje przeciwko stanowisku pani minister Valérie Pécresse, która ich zdaniem uparcie odmawia wszelkich negocjacji.
Przeciwko rządowemu projektowi przyznania wyższym uczelniom państwowym większej niezależności do protestujących i blokujących uniwersytety studentów dołączyli licealiści. Liczne szkoły średnie tego szczebla są zablokowane przez protestujących. W samym Paryżu takie akcje dotknęły około 10 szkół. Liceum Racina zostało odblokowane przez policję, która siłą usunęła z budynku szkoły protestujących tam uczniów. Słucham państwo Paryża RFI. Wspierany przez armię rząd w Bangladeszu ostrzega, że kraj ten stoi w obliczu ogólnonarodowej klęski spowodowanej skutkami przejścia cyklonu. Brakuje wody, żywności, istnieje poważne niebezpieczeństwo wybuchu epidemii chorób zakaźnych. Według organizacji Czerwonego Półksiężyca zginęło 3400 osób, jednak jest to wciąż bilans tymczasowy. Liczba ofiar może sięgnąć nawet 10 tysięcy, gdyż do wielu wysepek, na których mieszkają ludzie, nie udało się jeszcze dotrzeć. Około 4 milionów osób ucierpiało od żywiołu, który pozostawił po sobie apokaliptyczny krajobraz, zniszczone domy, połamane i powyrywane z korzeniami drzewa, rozkładające się ciała ofiar. Ich liczba byłaby znacznie większa, gdyby nie to, że po poprzednim takim kataklizmie władze Bangladeszu wprowadziły nadzwyczajne środki pozwalające na wcześniejsze ostrzeżenie ludności przed nadciągającym cyklonem. Wtedy zginęło 150 tysięcy osób. ONZ przyznało niemal 9 milionów dolarów doraźnej pomocy, Arabia Saudyjska 100 milionów, Unia Europejska 6,5 miliona, Wielka Brytania 2,5 miliona funtów. 600 tysięcy osób uciekło od lutego w obawie przed walkami ze stolicy Somalii z Mogadiszu. W sumie w całym kraju z tego powodu swoje domy porzuciło około miliona osób. Takie dane podała ONZ-owska organizacja zajmująca się uchodźcami. Na Sri Lance w toczących się tam walkach zginęło 27 Tamilów i 4 żołnierzy wojsk rządowych. Informacje przekazało singalezyjskie Ministerstwo Obrony. Separatyści tamilscy pozostawili tę wiadomość bez komentarza. W Afganistanie walka z międzynarodowymi siłami pokojowymi poległa, jak tu ujęto, liczna grupa talibów. Początkowo mówiono o 70 fundamentalistach. W kolejnych komunikatach przekazanych przez dowództwo wojsk koalicyjnych pojawiło się określenie znacząca liczba. Słucham państwo Paryża RFI. OBWE, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zamierza wysłać do Rosji grupę 40 parlamentarzystów, aby przyjrzeli się przebiegowi wyborów mających się odbyć 2 grudnia. W ubiegłym tygodniu Biuro na Rzecz Organizacji Demokratycznych i Praw Człowieka, które zajmuje się organizowaniem misji obserwacyjnych, stwierdziło, że nie skieruje do Rosji obserwatorów ze względu na utrudnienia, jakie robi Kreml.
Na zebraniu dowódców rosyjskich sił zbrojnych prezydent Rosji oświadczył, że jego kraj nie może patrzeć biernie na to, jak inni prężą muskuły. Chodzi oczywiście o NATO i jego aktywność na samych granicach Rosji, co zdaniem Putina stanowi pogwałcenie obowiązujących traktatów. Wypowiedź tę wpisać należy w kontekst rosyjskich decyzji dotyczących traktatu o ograniczeniu sił konwencjonalnych w Europie, którego wykonywanie Rosja jednostronnie zawiesi, począwszy od 12 grudnia. Putin poinformował, że to reakcja na politykę zachodnią, podkreślając, że kraje NATO nie ratyfikowały odnowionej wersji traktatu sprzed 8 lat. NATO uzasadnia to faktem, iż Rosja uparcie gwałci porozumienia dotyczące swych sił zbrojnych nadal stacjonujących w Gruzji i Mołdawii, które dawno powinna była ewakuować. Putin oświadczył, że Rosja powróci do zawieszonego traktatu, gdy kraje NATO go ratyfikują i w całej rozciągłości zastosują. Powiadomił również, że Rosja musi mieć nowoczesne i sprawne siły nuklearne, zdolne błyskawicznie reagować na wszelką agresję. Solą w oku jest Putinowi amerykański projekt tarczy antyrakietowej, którego elementy mają zostać rozmieszczone w Polsce i w Czechach. Prezydent wyraził ubolewanie faktem, że jego propozycja włączenia Rosji w ten system za pośrednictwem stacji radarowej w Azerbejdżanie pozostała bez echa. Agencje przypominają, że Putin grozi także wystąpieniem Rosji z traktatu o siłach nuklearnych średniego zasięgu. Dodajmy na marginesie, że rosyjscy inspektorzy sanitarni kontynuują kontrolę w polskich zakładach mięsnych. Wedle szefa ekipy prace przechodzą spokojnie, a szczegóły ich wyników zostaną opublikowane we właściwym czasie. Rosyjskie embargo na polskie mięso blokuje negocjacje Rosji z Unią Europejską w sprawie odnowy traktatu o współpracy.
Działająca przy wspólnocie brytyjskiej instytucja na rzecz przestrzegania praw człowieka wezwała do zawieszenia Pakistanu w prawach członka wspólnoty. Ma to być odpowiedź na wprowadzenie przez prezydenta Musharrafa stanu wyjątkowego, który w poważny sposób ogranicza podstawowe swobody obywatelskie. Pakistan był zawieszony w prawach członka wspólnoty brytyjskiej w 1999 roku, kiedy to Musharraf doszedł do władzy w wyniku wojskowego zamachu stanu. Tymczasem z Islamabadu napłynęła wiadomość, że tamtejsze władze zaczęły wypuszczać na wolność opozycjonistów aresztowanych po wprowadzeniu na początku listopada stanu wyjątkowego. W sumie zatrzymano ponad 5 tysięcy osób. Część z nich wyszła już na wolność. Słucham Państwo Paryża RFI. Naukowcom amerykańskim i japońskim udało się skutecznie zamienić komórki ludzkiej skóry w komórki macierzyste. Stwarza to nowe możliwości leczenia ciężkich chorób. Po udoskonaleniu metody będzie można stosować sposoby transplantacji przy znacznym zmniejszonym ryzyku odrzucenia przeszczepu. Stwarza to nadzieję na opracowanie skuteczniejszych sposobów zwalczania chorób nowotworowych, choroby Parkinsona i Alzheimera, cukrzycy, usuwania skutków wylewów, poparzeń i chorób serca, a także artretyzmu. W Egipcie tamtejszy rządowy urząd statystyczny podał, że co 6 minut składane są tam pozwy rozwodowe. Co trzecie małżeństwo rozlatuje się w pierwszym roku po ślubie. W większości z pozwem występują mężczyźni, którym według muzułmańskiego prawa jest łatwiej otrzymać rozwód. Według tego samego źródła w Egipcie żyje 2,5 miliona rozwiedzionych kobiet. Włoscy archeolodzy twierdzą, że na rzymskim Palatynie znaleźli grotę, w której wilczyca miałaby wykarmić założycieli Rzymu, Romulusa i Remusa. Informację przekazał minister kultury Francesco Rutelli. Archeolodzy dokonali swego odkrycia przy użyciu specjalnej sondy, która pozwoliła im natrafić na owo mityczne miejsce znajdujące się na głębokości 16 metrów pod ziemią. W grocie mieszkańcy starożytnego Rzymu organizowali raz w roku wielkie święto. Według legendy synowie Westalki, Sylwii i boga Marsa mieliby być skazani przez ojca Sylwii, Amuliusza, i wyrzuceni w koszyku do wody. Kwilenie dzieci usłyszała wilczyca, która je wykarmiła. Stąd stała się symbolem wiecznego miasta. Romulus założył Rzym w 753 roku przed naszą erą. Do tej pory historia o założycielach Rzymu uchodziła z legendę. W grocie znaleziono mozaiki i wizerunek białego orła. Jak na razie symbolika białego orła w tej grocie jest nieznana. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na przegląd prasy dzisiaj elektronicznej, bo też strajk sprawił, że w kioskach dzisiaj nie było gazet. Posłuchajmy Sylwii Gibbs.
Gazet nie było dziś w kioskach ani w domu radia z powodu strajku urzędników państwowych. Proponuję więc jeden temat ze strony internetowej ekonomicznego dziennika Lezeku. Wizytę prezydenta Wenezueli Hugo Chaveza we Francji. Hugo Chavez, rewolucjonista powołujący się na Bolivara, złożył najpierw wizytę prezydentowi Iranu Mahmudowi Ahmadinejadowi. We wtorek przyjechał do Paryża, gdzie czekali na niego prezydent Sarkozy i rodzina Ingrid Betancourt, zakładniczki porwanej 5 lat temu przez rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii. Władze kolumbijskie mianowały Chaveza mediatorem w tej sprawie 3 miesiące temu. Chodzi nie tylko o Ingrid Betancourt, ale o w sumie 45 osób, za których uwolnienie władze Kolumbii obiecują uwolnić 500 rewolucjonistów. Według rzecznika Pałacu Elizejskiego poinformuje on prawdopodobnie prezydenta Sarkoziego o swych wysiłkach i obaj będą się zastanawiali, jak posunąć naprzód sprawę cudzoziemców cierpiących katusze w rękach guerrilli FARC. Hugo Chavez deklaruje pewność, że Ingrid Betancourt żyje, a jednocześnie przyznaje, że nie uzyskał dotąd dowodów materialnych, takich jak nagranie głosu czy wideo. Twierdzi, że szef FARC wysłał mu wiadomość i polecił przekazać ją prezydentowi Francji. Obaj prezydenci mają także inne tematy rozmów. Zbliżający się szczyt Unii Europejskiej z Ameryką Łacińską i francuskie inwestycje w Wenezueli, która jest jednym z największych światowych producentów ropy naftowej. Francuska firma naftowa Total zainwestowała kolosalne sumy wokół rzeki Orinoco. Władze Wenezueli zażyczyły sobie nowych negocjacji na ten temat. Dziennik Lezeku uważa, że zbliżenie między Nicolas Sarkozym a ognistym liderem Wenezueli, oskarżanym przez opozycję tego kraju o autorytaryzm, wzbudza niejakie wątpliwości pomimo sprawy ratowania zakładników. Francuski MSZ odmawia komentowania tej wizyty, odsyłając do Pałacu Elizejskiego. Wiadomo, że Hugo Chavez ogłosił się liderem walki z liberalizmem w Ameryce Łacińskiej, że afiszuje więzi z Iranem, że nazwał faszystą byłego premiera Hiszpanii, pani Aznara podczas niedawnego szczytu iberyjsko-amerykańskiego. Szefowie dyplomacji krajów członkowskich Unii Europejskiej nie mają jednak zastrzeżeń co do spotkania między Chavezem a Sarkozym. Na poniedziałkowym posiedzeniu wypowiedzieli się pozytywnie na temat inicjatyw rządu Kolumbii na rzecz pokoju przy współpracy prezydenta Wenezueli. Nie zmienia to faktu, że w swym kraju Hugo Chavez jest coraz ostrzej krytykowany nie tylko przez opozycję, ale także przez swych byłych zwolenników, jak były minister obrony generał Baduel, który nazwał nowelizację konstytucji zamachem stanu. Wenezuelczycy głosować mają nad projektem tej nowelizacji w referendum 2 grudnia. W liście do prezydenta Sarkoziego organizacja Reporterzy Bez Granic oskarża prezydenta Wenezueli o zamknięcie najpopularniejszego kanału telewizyjnego i coraz większą kontrolę nad mediami.
A teraz posłuchajmy, o czym pisał dzisiejszy Le Monde, Stefan Rieger.
Monopol dystrybucji gazet, na którym trzymają łapę od lat 40. prokomunistyczne związki zawodowe, zaczyna się wirtualnie wykruszać. Podczas gdy w kioskach pusto, popołudniowy Le Monde, podobnie jak większość innych dzienników, oferuje nieodpłatnie swe elektroniczne wydanie w formie zeskanowanych stronic w całości. Szkoda, że do czytania równie tu mało jak na papierze, ale to już inny problem. Na czołówce niezmiennie strajk. Tym razem pracowników sektora publicznego, którzy dołączyli dziś do kolejarzy, a z tej to przyczyny wyjaśnia motywację protestu jeden z tytułów, że mają poczucie, iż po drodze o nich zapomniano. W samej rzeczy płace realne urzędników państwowych od kilku lat we Francji się kurczą. W głównym artykule z pierwszej strony Le Monde zapewnia, iż prezydent Sarkozy, który od początku strajków jakoś dziwnie zniknął z ekranów, nie jest bynajmniej tym protestem zdestabilizowany. Uważa, że większość rodaków go rozumie i gdy fala strajkowa opadnie, zamierza dalej reformować jakby nigdy nic, a w szczególności zajmie się właśnie problemem siły nabywczej pieniądza, co jest dziś pierwszym zmartwieniem Francuzów. Na sąsiedniej szpalcie dziennik wyjawia plan walki z talibanizacją Pakistanu, jaki armia USA zamierza zaproponować administracji George'a Busha. Ten plan, wykoncypowany przez admirała Erika Olsona, szefa sztabu operacji specjalnych, ma być z grubsza kopią strategii zastosowanej już w irackiej prowincji Al-Anbar, gdzie udało się przeciągnąć część plemiennych szefów na stronę koalicji i wyizolować w ten sposób sunnicką gerillę. Projekt polegać miałby na przekupieniu starszyzny klanowej w strefach plemiennych przy granicy z Afganistanem, gdzie panoszą się talibowie i Al-Kaida mnoży swe bazy szkoleniowe. Waszyngton gotów byłby przeznaczyć na ten cel 350 milionów dolarów w ciągu 5 lat. Zakładałoby to jednak znaczne zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Pakistanie, nawet jeśli armia USA unikałaby raczej bezpośrednich interwencji w przygranicznym sanktuarium talibów, wyłączywszy akcje specjalne typu komando. Zdaniem nowojorskiego korespondenta Le Monde, eksperci wyrażają się jednak o tym planie nad wyraz krytycznie. Podkreślają w szczególności, że Irak niewiele ma wspólnego z Pakistanem, gdzie w końcu istnieje prawdziwe państwo i armia, wielce uczulone na kwestie suwerenności, to też bezpośrednie ingerencje amerykańskich żołnierzy prowadzić by musiały do wielkich napięć. Zaś w przygranicznych strefach plemiennych nie bardzo jest z kim rozmawiać, gdyż notabli reprezentujących lokalną administrację tam już praktycznie nie ma. Zastąpili ich radykalni mułowie.
RFI, la radio du monde.
Co nowego w Europie?
Piotr Kamiński.
Notowania euro w stosunku do dolara zbliżają się niebezpiecznie do symbolicznego, by tak rzec, złoty 50. Dzisiaj euro przekroczyło kolejną granicę 1 dolara 48 centów za sztukę. Francuski minister budżetu Eric Woerth skomentował tę kolejną zwyżkę, stwierdzając, że stosunek euro do dolara i chińskiego juana to kamień u szyi francuskiego eksportu. Wartość euro chroni wprawdzie Francję przed skutkami podwyżki cen ropy naftowej, podkreślił minister. To jednak nie kompensuje niekorzystnych skutków w innych dziedzinach. Komisja Europejska zajmuje się obecnie kwestią bezpośrednio interesującą Francję, a mianowicie słynną wspólną polityką rolną, z której Paryż czerpie ogromne korzyści i której były prezydent Chirac bronił zębami i pazurami. Komisja przedstawiła bilans zdrowotny tej polityki, jak to zostało ustalone w ramach porozumienia sprzed 4 lat. Na wiosnę roku przyszłego zaś ma sformułować szczegółowe propozycje, co nastąpi podczas francuskiej prezydencji w drugim półroczu 2008 roku. Nicolas Sarkozy zamierza skorzystać wówczas z okazji, by ową politykę zreformować. Na mocy dotychczasowych porozumień będzie ona w praktyce nietykalna jeszcze przez 6 lat, a negocjacje z nią związane wpiszą się w szersze pertraktacje wokół budżetu unijnego. Reforma ma wejść w życie w roku 2013, pozwalając znieść nareszcie na przykład bardzo kosztowną nadprodukcję, owe legendarne góry masła, mięsa i zbóż, obowiązkowo skupywane przez Unię i beznadziejnie marniejące w magazynach. Już w roku 2009 wprowadzona zostanie zasada obliczania dotacji w zależności od powierzchni gruntu, a nie od produkcji. Ograniczona zostanie również, i to znacznie, pomoc dla rolników najbogatszych, wśród których figuruje na przykład najbogatsza zapewne wieśniaczka świata, niejaka Elżbieta Windsor, zamieszkała w pałacu Buckingham. Polska ekipa w Parlamencie Europejskim ma nowego posła. Jest nim Krzysztof Hołowczyc, były kierowca rajdowy, mistrz Polski i Europy. Zastąpił on w parlamentarnym fotelu panią Barbarę Kudrycką, obejmującą funkcję ministra nauki w gabinecie Donalda Tuska. Oboje należą do Platformy Obywatelskiej. Hołowczyc, który zaiste wie, o czym mówi, zapowiedział, że jako członek ciała ustawodawczego spróbuje poprawić stan bezpieczeństwa dróg w Polsce, cieszącej się w tej mierze tragiczną reputacją. Wedle polskiej policji doszło w tym roku do 36 tysięcy wypadków drogowych, które kosztowały życie 4 tysiące osób. 46 tysięcy osób odniosło obrażenia. A gdy na sali obrad będzie nudno, Hołowczyc zawsze jeszcze będzie się mógł wymknąć do bufetu na rozmówki z innym mistrzem kierownicy, Ari Vatanenem, który zasiada w Parlamencie Europejskim od kilku lat. Zrazu jako poseł fiński, od niedawna zaś jako przedstawiciel Francji, gdzie się przeprowadził.
RFI, Radio France Internationale.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Skowronek nie widzi otwarcia, powiadał Heidegger. Co to znaczy? W pewnym uproszczeniu powiedzieć można tak. Kiedy skowronek śpiewa, wznosi się rozśpiewany ku słońcu, ale nie może i nie przestanie być skowronkiem, to znaczy jego stosunek do świata jest zamknięty. Skowronek wznosząc się przekracza wiele przeszkód, ale siebie samego nie może jako skowronka przekroczyć. Jeszcze inaczej, skowronek jest skowronkiem, jutro skowronkiem pozostanie. Z małpą podobnie. Nawet nauczona języka migowego i zachowująca się jak człowiek, nie może przekroczyć sama siebie, być kimś innym niż małpą, przezwyciężyć się jako, wyrzec się jako, zostać świętą na przykład. Człowiek zwalcza swą zwierzęcość w sobie albo jej ulega. Małpa może się wielu rzeczy jak człowiek nauczyć, ale czy może zawiesić i przekroczyć swoją małpiość? I jeszcze jedno, jak wygląda świat ludzi z jej punktu widzenia? Ogromnie ciekawe wydają mi się w tej mierze rozważania barona Jakoba von Uxella. W jego willi na Capri gościł przez kilka miesięcy Walter Benjamin, to jednak inna historia. Uxell był badaczem niezwykłym i lubił w swoich książkach zamieszczać opisy wyobrażające fragmenty świata postrzegane z punktu widzenia jeżowca, pszczoły, muchy lub psa. Pomysł wyborny, oglądać ludzki świat oczyma nieludzkimi. Najbardziej fantastyczny pomysł Uxella polegał na rekonstrukcji ludzkiego świata z punktu widzenia raczej z pozycji kleszcza, tak, paskudnego kleszcza, zwanego po łacinie Ixodes ricinus. Agamben doszedł do wniosku, że te rozważania Uxella stanowią szczytowe osiągnięcie współczesnego antyhumanizmu, które należy czytać łącznie z Królem Ubu i Monsieur Testem. Analizy Uxella zaczynają się niczym klasyczna idylla. Cytuję, mieszkaniec wsi przemierzający z psem lasy i zagajniki nie może nie zawrzeć znajomości z miniaturowym stworzeniem, które zwisając z gałązki tropi swoją ofiarę. Człowieka lub zwierzę, by spaść i nasycić się jej krwią. Bestia o długości 1 lub 2 milimetrów uzyskuje po opiciu się krwią wielkość groszku. Kleszcz po wyjściu z jaja nie jest jeszcze całkowicie uformowany, brakuje mu odnóży i organów rodnych, ale już w tym stadium jest zdolny do atakowania zwierząt zimnokrwistych, takich jak jaszczurki, na które czyha uczepiony źdźbła trawy. Po przejściu wielu mutacji kleszczowi wyrastają brakujące organa i wtedy rozpoczyna on łowy na zwierzęta ciepłokrwiste. Kiedy kleszczyca jest zapłodniona, wspina się za pomocą 8 par odnóży na koniec gałęzi drzewa lub krzaka, by z odpowiedniej wysokości spaść na drobne lub pokaźniejsze ssaki. Agamben w rozdziale swojej książki o człowieku i zwierzęciu rozwinął idyllę w rozdziale zatytułowanym właśnie tak – Kleszcz. Wyobraź Wyobraźmy sobie zatem, zgodnie z sugestiami Yksela, cudowny letni dzień, zieleń skąpaną w promieniach słońca, radosne barwy i wonie polnego kwiecia, posrebrzone żyto, grykę jak śnieg, białą, złocistą pszenicę, brzęczące pszczoły, trele skowronka i kleszcza zwisającego z krzaka. Człowiek cieszy oczy, ale kleszcz nie widzi niczego. Exclu pisał tak. To zwierzę nie posiada oczu, znajduje drogę do celu za pomocą ogólnej wrażliwości na światło. Ten ślepy i głuchy bandyta namierza swoje ofiary za pomocą węchu. Woń kwasu tłuszczowego, wydzielanego przez wszystkie ssaki, stanowi dla kleszcza sygnał, że powinien się wyczepić i spaść na ofiarę. Jeśli spadnie na coś ciepłego, zatem potrafi rozpoznawać i wyczuwać temperaturę, to znaczy, że znalazł ofiarę, zwierzę ciepło, krwiste i dzięki wyostrzonemu zmysłowi dotyku znajduje najmniej owłosione miejsce, by wbić łeb w skórę i wypić wolno krew. Przykład kleszcza pokazuje, co to znaczy świat zwierzęcy. Czyli Umwelt po niemiecku to kategoria wymyślona właśnie przez barona i oznacza świat według. Baron Exkul był wielkim oryginałem obdarzonym poczuciem humoru i fantazją kosmiczną. Napisał bowiem, że trzymał kleszcza na czczo w laboratorium w absolutnej izolacji przez 18 lat. Kleszcz zapadł w stan oczekiwania, w rodzaj snu podobnego naszemu ludzkiemu usypianiu każdej nocy. Exkul nie potrafił znaleźć żadnego wytłumaczenia długowieczności kleszcza. Napisał, czas nie istnieje dla istniejącego żywego organizmu.
Anna Bernhardt.
Z inicjatywy Rady Europy skonstruowano i umieszczono w sieci grę, która ma nauczyć najmłodszych użytkowników, jak korzystać z internetu i bezpiecznie nawigować. Gra nazywa się Wild Wet Woods, co można przetłumaczyć jako dziką puszczę internetową i przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Na razie działa jedynie po angielsku, ale wkrótce powstaną wersje w 12 innych europejskich językach. Po pierwszym, podstawowym teście, jak należy wszystko dobrze podłączyć, dzieci prowadzone przez postacie rodem z baśni muszą dostać się do elektronicznego miasta, ale po drodze czeka je wiele niespodzianek, z którymi mogą się spotkać naprawdę w sieci. Bezpieczeństwo w internecie to główny cel, jaki przyświecał pomysłodawcom gry, będącej jednym z elementów programu Budowa Europy z dziećmi i dla dzieci. Gra została zaprezentowana na ONZ-owskim forum na temat zarządzania internetem. Spotkanie odbywało się w dniach 12-15 listopada w Rio de Janeiro. Na początku października pojawiła się inna gra w internecie, której sukces budzi entuzjazm ONZ-owskiego Światowego Programu Żywnościowego. Gra sprawdza znajomość języka angielskiego, a zawodnicy biorący w niej udział za poprawną odpowiedź zdobywają 10 ziarenek ryżu. Zdobywają teoretycznie, praktycznie pieniądze na zakup ryżu dla głodujących na świecie przekazują reklamodawcy zamieszczający ogłoszenia na tej stronie. Free Rice, bo tak się nazywa ta gra, pozwoliła już zebrać 1 miliard ziarenek, co pozwoli przez jeden dzień nakarmić 50 tysięcy ludzi. Ten przykład wykorzystania internetu dla szlachetnych celów powstał z pomysłu Johna Breena. Ostatnie wydanie miesięcznika Internet przynosi dosyć niezwykłą wiadomość. Władze Nowej Zelandii zdecydowały się wykorzystać tak modny i coraz popularniejszy mechanizm Wiki. W najbardziej znanym przykładzie tej technologii czyli Wikipedii, taką znajdujemy definicję. Wiki to nazwa szczególnego rodzaju stron internetowych, które można nie tylko oglądać, ale można też je tworzyć, edytować i zmieniać bezpośrednio za pomocą przeglądarki. Nazwą tą określa się również oprogramowanie umożliwiające wspólną pracę wielu użytkowników przy tworzeniu zawartości takich stron. Nazwa WikiWiki pochodzi od hawajskiego zwrotu WikiWiki oznaczającego bardzo szybko. Tyle definicji, ale wróćmy do nowozelandzkiej inicjatywy stworzenia w ten sposób optymalnych zasad prawnych. Każdy z obywateli może wypowiedzieć się na specjalnej witrynie, co jego zdaniem powinno być legalne. Inicjatywa ta jest prawdziwym hołdem dla demokracji. Obowiązujące w Nowej Zelandii prawodawstwo ustanowiono w 1958 roku i dziś uważa się je za przestarzałe. Niekonwencjonalny pomysł na uaktualnienie przepisów ma w założeniu pozwolić społeczeństwu wziąć aktywny udział w publicznej debacie dotyczącej odnowionego kodeksu karnego. Hamish McArdle, główny inspektor policji w Nowej Zelandii, nie obawia się, że nowatorski pomysł zostanie wykorzystany przez przestępców. Wprawdzie pojawiły się sygnały, że taka możliwość istnieje, jednak generalnie serwisy Wiki zyskują na zbiorowej konstruktywności i produktywności. Strona jest dostępna dla internautów z całego świata. Witryna jednak tymczasowo nie przyjmuje nowych wpisów z uwagi na ich ogromną liczbę. Jest to kolejny dosyć nietypowy przykład obywatelskiego internetu. Ciekawe, czy inne państwa pójdą za przykładem Nowej Zelandii. SNCF, czyli Koleje Francuskie, poinformowały niedawno, że już wkrótce w superszybkich pociągach TGV funkcjonować będą połączenia Wi-Fi. Od początku przyszłego roku na kilku trasach można będzie w czasie podróży myszkować w sieci. Eksperyment będzie przeprowadzony w pociągach Eurostar i Thalys, a także na nowo uruchomionej trasie na wschód. Przygotowanie operacji kosztowało SNCF 20 milionów euro, a jeżeli testy się powiodą, to Wi-Fi zostanie wprowadzone we wszystkich TGV do końca przyszłego roku. Cena tej usługi będzie się wahała od 2 do 3 euro za godzinę. Można tylko dodać w tym okresie strajków komunikacji, że pasażerowie zapewne skorzystają z tej propozycji pod warunkiem, iż pociągi będą jeździły. Wszystkie wymienione adresy znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
W poniedziałek 19 listopada rozpoczął się w Paryżu kolejny festiwal Jazzy Colors. Organizowany jest od 2003 roku regularnie przez kilka paryskich instytutów kultury, m.in. przez Polski. Impreza cieszy się coraz większym powodzeniem, zyskuje więc nowych sponsorów i przyjaciół. W tym roku na przykład linie lotnicze Sky Europe oferują tańsze bilety tym pasażerom, którzy wybierają się na festiwal do Paryża. Niestety od października Sky Europe nie lata już z Francji do Polski. Wracając do festiwalu, patronuje mu od samego początku znakomity francuski perkusista i kompozytor, zagorzały miłośnik i propagator jazzu europejskiego Daniel Humer. Co roku na festiwal zapraszani są muzycy z państw europejskich, czasami do tego grona dopuszczani są wykonawcy spoza starego kontynentu. W roku bodajże 2005 przybyli do Paryża Japończycy, w roku ubiegłym Koreańczycy i Kanadyjczycy. W tym roku mamy i Japończyków, i Koreańczyków. Zawsze przyjeżdżają zespoły z Polski. Na pierwszym festiwalu był to zespół Oleś Trzaska Oleś, grający bardzo ambitną i niełatwą muzykę, mającą swoich zagorzałych filbicieli. Posłuchajmy fragmentu utworu Koszer. Polakom towarzyszy francuski muzyk Jean-Luc Capozzo.
Thank you.
Grał zespół Oleś Trzaska Oleś. Organizatorzy festiwalu Jazzy Colors stawiają sobie bardzo ambitny cel. W świecie zdominowanym przez jazz amerykański propagują jazz europejski. Daniel Lumière podkreśla, że jazz amerykański nie istniałby, gdyby nie jazz europejski i japoński. I nie oszukujmy się, dawno minęły czasy, kiedy jazz był muzyką czarnoskórych. Dzisiaj biały jazzman to codzienność. Niestety białym Europejczykom przebić się jest równie trudno, no choć współcześnie na przeszkodzie nie stoją przesądy rasowe, a kwestie czysto ekonomiczne. Ameryka bardzo niechętnie wpuszcza na swój rynek Europejczyków, ma nawet ściśle określone limity przyznawania im zezwoleń na pracę. Amerykanie natomiast są zawsze mile widziani na scenach europejskich. A mamy przecież i na naszym starym kontynencie naprawdę znakomitych jazzmenów, czego liczne przykłady mamy m.in. na trwającym obecnie festiwalu. Proponuję teraz Państwu przypomnienie polskich muzyków, którzy byli gośćmi festiwalu w 2004 roku. Zagrali oni w zespole mieszanym, w skład którego weszli również Francuzi. Grają w nim na trąbce Piotr Wojtasik, na saksofonie Piotr Baron, na pianinie Emmanuel Dupré, na kontrabasie Hervé Czak i na perkusji Marc Vern. Zespół przyjął nazwę Quintet Est-West. W nagraniu, które za chwilę Państwo usłyszycie, gra na fortepianie Leszek Możdżer, którego w Paryżu nie było. grał kwintet East West. W roku ubiegłym na festiwalu Jazzy Colors zagrał zespół młodych polskich muzyków KBD Trio. KBD to pierwsze litery nazwisk członków zespołu: Paweł Kaczmarczyk, Michał Barański i Paweł Dobrowolski. Wszyscy są absolwentami Katowickiej Akademii Muzycznej i mimo młodego wieku zdobyli już parę ważnych nagród. W 2005 otrzymali za swą debiutancką płytę Live Oscara Jazzowego 2005, nagrodę przyznawaną przez drugi program telewizji polskiej. Na 40. wrocławskim festiwalu jazzowym Jazz nad Odrą grupa otrzymała Grand Prix. W kategorii zespołowej na 30. pomorskiej jesieni jazzowej główną nagrodę Klucz do kariery, a na przesłuchaniach zespołów jazzowych w Wiedniu odznaczenie Kultursalon Horbiger. Lider zespołu Paweł Kaczmarczyk został wyróżniony również nagrodą w kategorii Nadziei Melomanów. Jest on także dwukrotnym zwycięzcą rankingu Jazz Top w roku 2004 i 2005. Kontrabasista Michał Barański uznany został za odkrycie roku 2004. Perkusista Paweł Dobrowolski współpracował już z kilkoma uznanymi muzykami, m.in. z Anną Marią Jopek i ze Zbigniewem Namysłowskim. Zanim posłuchamy KBD Trio, jeszcze informacja dotycząca tegorocznego festiwalu. Polskę reprezentować będzie kwartet Polska-Francja. Jak się Państwo domyślacie, to znowu grupa mieszana, w której grają na skrzypcach Pierre Blanchard, na gitarze Maciek Grzywacz, na kontrabasie i na gitarze Piotr Lemańczyk i na perkusji Tomasz Sowiński. Ich koncert odbył się już we wtorek 20 listopada, ale będziecie Państwo mieli okazję posłuchać ich na naszej antenie za tydzień. A teraz ubiegłoroczni goście z Polski, KBD Trio.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Lindbergh to tytuł piosenki, którą usłyszycie Państwo w dzisiejszej audycji Le Français ça vous chante. Jest to utwór kanadyjskiego, francuskojęzycznego piosenkarza Roberta Charlebois, pierwszy, którym jego autor zyskał prawdziwą popularność. Quebec jest, jak wiadomo, francuskojęzyczną prowincją Kanady. Tamtejsi mieszkańcy, potomkowie francuskich osadników, do dziś zachowali poczucie odrębności i nie zapomnieli języka. Jednakże jest to język, który z jednej strony z racji oddalenia przeszedł inną ewolucję, z drugiej natomiast ulegał silnym wpływom angielskiego. Charakteryzuje go więc inna wymowa, często inne struktury, a nawet inne znaczenie wyrazów. Usłyszycie to Państwo w piosence Lindbergh, którą Robert Charlebois śpiewa w duecie z Louis Forestier. Jest to żartobliwa opowieść o przygodach amatora lotów międzykontynentalnych.
Jet whisper, jet clipper, jet turbo. À propos, je suis pas rendu chez Sophie. L'avion Saint-Esprit de Duplessis sans m'avertir. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan-American. Mais je sais plus où je suis rendu.
Niewiele Państwo zrozumieli, gdyż tekst tej piosenki jest dość absurdalny. Bohater, który ugania się po świecie w poszukiwaniu swojej lubej, Sophie, podróżuje samolotami największych północnoamerykańskich linii lotniczych, Transworld czy Pan American, lub krajowych, jak Quebec Air.
Je préfère mon Quebec Air, Transworld, Northern, Eastern.
Sophie natomiast poleciała ponoć samolotem Ducha Świętego Duplessisa, co ma być aluzją do katolicyzmu ludności franko-kanadyjskiej oraz do konserwatywnego polityka Maurice'a Duplessisa, który w latach 50. naszego stulecia był premierem prowincji Quebec. Lindbergh, czy może Charles Bois, zdecydowany znaleźć swoją Bogdankę za wszelką cenę, oblatuje świat ze wschodu na zachód, z północy na południe i z południa na południe. W tych odległych krainach podziwia rozmaite dziwactwa natury. Opalonych Eskimosów, palmy za kołem polarnym, słońce w kolorach francuskiej flagi bleu, blanc, rouge, niebiesko-biało-czerwone. Sophie tymczasem zmieniła środek lokomocji. Podróżuje teraz na latającym dywanie, a zdesperowany amant udaje się w pościg na wielbłądzie.
Elle est partie comment, Sophie?
Elle a pris une compagnie qui volait sur des tapis de Turquie.
Et toi?
Et moi, je suis parti à dos de chameau.
Potem przesiada się znowu do samolotu, wszak jest to podróż bardziej komfortowa. Chociaż z drugiej strony niekoniecznie niezawodna. Oto dowiadujemy się, że nasz bohater spada i mimo spadochronu upadek przeżywa boleśnie. Bo raptem znajduje Sophie we własnym łóżku z najlepszym przyjacielem zajadających się biszkoptami w kształcie klonowych liści, ulubionym przysmakiem Kanadyjczyków, jako że liść klonowy jest godłem Kanady.
Alors, tu l'as retrouvé, Sophie?
Oui, mais avant j'ai fait une chute.
En parachute?
Ouais. Mais une crise de chute. Et là, j'ai retrouvé ma Sophie. Elle était dans mon lit, avec mon meilleur ami, et surtout mon pot de biscuits à l'érable.
I tak oto nasza audycja powoli zbliża się do końca. Wtorek jest 7 dniem strajku kolejarzy i pracowników komunikacji miejskiej. Środa będzie 8 dniem, bo jutro również nie będzie kursowało metro ROR A i B, czyli linia szybkiego metra. No i prezydent Sarkozy twierdzi, że nie zrezygnuje z proponowanych reform, że powinien zapanować duch negocjacji, a nie konfrontacji i że po prostu Francja potrzebuje tych reform, aby sprostać wyzwaniom, jakie czekają ją na całym świecie ze względu na zmieniającą się sytuację. To wszystko w naszej audycji. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do usłyszenia. Do jutra.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.